Rok 1920 kojarzy nam się z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego i wojną polsko-rosyjską o wschodnią granicę. Wiemy również, że w sierpniu rozegrała się na przedpolach Warszawy bitwa, która była kulminacyjnym punktem wojny. Niewielu jednak wie, że z ową wojną wiąże się wielkopolski epizod Jarosława Iwaszkiewicza. Autor, sławy i chwały, służył jako ochotnik w 221 Pułku Piechoty. Nie wiadomo dlaczego w tych decydujących dniach dowództwo podjęło decyzję o przeniesieniu jednostki Iwaszkiewicza do Ostrowa Wielkopolskiego. Być może powodem było zbyt słabe wyszkolenie ochotników, a może ochrona znanych już w artystycznym świadku postaci wchodzących w skład 221 Pułku Piechoty. Obok Iwaszkiewicza znalazły się tam bowiem i inne znakomitości, jak choćby urodzony w 1900 roku w Warszawie poeta, prozaik i tłumacz Aleksander Watt, światowej sławy skrzypek Adam Kuryło, dwaj śpiewacy operowi Bronisław Romaniszyn i Józef Munzinger. W drugim i czwartym numerze miesięcznika Odra z 1986 roku zostały zamieszczone listy Iwaszkiewicza do matki i sióstr, pisane właśnie w Ostrowie. Na tej podstawie spróbujmy odtworzyć dwumiesięczny pobyt Jarosława w mieście nad Ołobokiem. Z korespondencji wynika, że planowano odesłać jednostkę przed 15 sierpnia. Nie wiadomo z jakich przyczyn podróż tę odroczono o kilka dni. Iwaszkiewicz musiał wyjechać z Warszawy 18 sierpnia 1920 roku wieczorem, gdyż 21 sierpnia donosi matce o trwającej 2 dni i 2 noce podróży. W drodze z Warszawy do Ostrowa powstał wiersz zatytułowany Utęskniony pociąg, który później, prawie w niezmienionym kształcie, znalazł się w zbiorze Dionizję 1921. Pozwolę sobie przytoczyć jego fragment. Czasami go ujrzycie, gdzieś na horyzoncie, jak pełznie cichy, siny, między wież przeregi, w jakimś stepowym albo falującym kącie ziemi naszej, tęsknotą pełnej aż po brzegi. Czasami zadziwiony wjeżdża w swej podróży jakimś sinym wieczorem o cichej godzinie. Między 2 wały kwiatów o kolorach róży i w tym kwietnym peronie aż do pasa ginie. I długo w ogrodowym zmierzchu marząc stoi. Słucha, jak nocne kwiaty miesiąc bodzie rogiem, aż czasem pszczół złocistość rankiem się wyroi i widzi, jak milcząco rachuje swe drogi. Czasem zdarzy się zachód rozpalony, kiedy nieba połowa kraśna jest, pół żółta. Z jękiem szarych buforów w pociągu tęskniony wjeżdża między latarnie, semafory, kółka. Jednostkę Iwaszkiewicza zakwaterowano w dawnej sali tanecznej przy Parku Europejskim. W latach 80. ubiegłego wieku mieściła się w tym miejscu hurtownia obuwia. Dziś budynek stoi pusty. Później żołnierze zostali przeniesieni do budynku niemieckiej szkoły, obecnie Szkoła Podstawowa imienia Królowej Jadwigi. Pierwsze wrażenie miasta musiało być bardzo korzystne, bo choć Iwaszkiewicz narzeka na warunki bytowe, to dalej dodaje.
Ja bym strasznie chciał, żeby mama mogła zamieszkać tutaj w Ostrowie. Straszne miłe, czyste miasteczko. Kościół nowy, trochę niemiecki, ale najładniejszy z kościołów współczesnych, jaki widziałem.
Z listów wynika również, że autor sławy i chwały spotkał się w Ostrowie z Dymitrem Mereszkowskim, słynnym rosyjskim pisarzem i filozofem, autorem znanej trylogii Chrystus i Antychryst i jego żoną, także pisarką, Zinaidą Gipius. Mereszkowski był organizatorem sił antybolszewickich w Polsce. W pobliskich Skalmierzycach natomiast formowały się oddziały rosyjskie mające wziąć udział w walce z bolszewikami na Krymie. Ostrowski epizod Jarosława Iwaszkiewicza wart jest wspomnienia jeszcze z jednego powodu. 29 sierpnia 1920 roku w Teatrze Miejskim, dziś Ostrowski Dom Kultury przy ulicy Wolności, odbył się wieczorek instrumentalno-wokalny. Wykonawcami byli sami ochotnicy, głównie z 221 Pułku Piechoty, a dochód z owego przedsięwzięcia został przekazany na potrzeby Czerwonego Krzyża. 30 września Iwaszkiewicz pisze:
Wczoraj odbył się wosławiony koncert. Bilety wyprzedane jeszcze były w Wigilię dnia. Sala Teatru Miejskiego bardzo ładna i ładnie urządzona. Całą zapełnili zielonością, wspaniałe laury i inne. Słowem wspaniała uroczystość. Brali udział w koncercie sami ochotnicy. Śpiewali Mancingiel i Romaniszyn, deklamował Domański i Tomasik. Ja grałem walca Brahmsa, jedyną rzecz, którą umiem teraz na pamięć.
Być może ów słynny walc to ten sam utwór, o którym później tak pięknie napisze poeta.
Walc Brahmsa Azdur jest leitmotywem mego życia. Grywałem go tej, która miała wrócić i nie wróciła. Grywałem i tej, dla której byłem niedobry. Grałem tobie wówczas, gdy raz na zawsze rozesłał twoich stóp jak podeptana nieskończoność.
Pozostają jeszcze do omówienia niedzielne przepustki Jarosława i spędzanie świątecznych chwil w niedalekim Mikorzynie. Właścicielem tamtejszego majątku był cioteczny brat matki Iwaszkiewicza, August Iwański. Powstaniec z 1863 roku, autor pamiętników z lat 1832 do 1876, wydanych w 1968 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Pobyt w Ostrowie był dobrą okazją do poznania bliżej sędziwego już wówczas wuja i gospodarującego na włościach jego syna Jana. Wyjazdy do Mikorzyna cieszyły Jarosława, zwłaszcza że Iwańscy, prowadząc dom otwarty, bez przerwy otoczeni byli mnóstwem krewnych, przyjaciół i znajomych. Serdeczną atmosferę mikorzyńskiego dworu wspomina Iwaszkiewicz w autobiograficznym utworze Książka moich wspomnień. Z tego samego utworu pochodzi piękny fragment dotyczący ostrowskich dni autora sławy i chwały.
Lubiłem pozostać sam przy sztachetach odgradzających nasz dziedziniec od jakichś gęstych sadów sąsiedzkich i myśleć oparty o płot, wąchać jesienne zapachy dochodzące z ogrodów i patrzeć na ciemne niebo, po których przelatywały częste meteory. Na wysokiej wieży romańskiego kościoła zegar wydzwaniał kwadransy. I w zamyśleniu tym trwając, począłem odczuwać, jak mija czas, jak przepływa koło mnie, ociera się, przechodzi, a ja stoję po środku, jak po środku płynącej rzeki. Zdarzenia literackie i polityczne zdawały się czymś śmiesznym wobec gwiaździstego nieba i chłodnego uświadomienia sobie tego, czym jest człowiek w swojej wieczystej samotności.
Szepce i śpiewa, niby skrzypcowa melodia. cicho, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam, jak w śniegu puchy jesienne liście. Słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy iście.
Z wielkopolskich podróży Iwaszkiewicza na uwagę zasługuje jeszcze jedna, odbyta w 1945 roku, a mająca ścisły związek ze znanym opowiadaniem Młyn nad Lutynią. Autor sławy i chwały objął wówczas w Poznaniu redakcję dwutygodnika Życie Literackie. W czerwcu tego roku wraz ze swym dawnym szoferem Władysławem Kuświkiem wybrał się na trzydniową wycieczkę do Jarocina. Był piękny, ciepły, letni dzień. Jeden z tych, kiedy wszystko, co nas otacza, wydaje się piękne. Takim wydał się Iwaszkiewiczowi Jarocin, z parterowymi domkami, gęsto porośniętymi winobluszczem i z kwitnącymi na różowo krzakami głogu. Później była piesza wędrówka do pobliskiego lasu, wzdłuż rzeczki o nazwie Lutynia i baza noclegowa w Leśniczówce, którą zamieszkiwał leśniczy Durczok wraz z małżonką. W swoich podróżach do Polski Iwaszkiewicz pisze:
chodziłem na dalekie spacery po lesie. Oczywiście od razu natknąłem się na duży młyn, stojący w cieniu olbrzymich dębów. Młyn był nieczynny. Woda rzeki zerwała kiedyś tamę grodzącą jej bieg i skierowującą młynówkę na olbrzymie drewniane koło młyna. Zerwana tama, opuszczony młyn, przepiękne leśne otoczenie młyna podziałało bardzo pobudzające na moją wyobraźnię. Godzinami słuchałem opowiadań i pieśń starej Durczaczki, która potrafiła prawdziwie interesująco przedstawić dzieje lasu, młyna, swojej rodziny i dziedzica z pobliskiego Hilarowa. Wszystko to razem zebrane posłużyło mi za temat opowiadania Młyn nad Lutynią. Opowiadania, w którym oddałem hołd całej Wielkopolsce.
Kto nie wierzy słowom Iwaszkiewicza, niech posłucha początku opowiadania, tego niezwykle sugestywnego i tak cudownie wiernego opisu miasta J.
Miasteczko J w Wielkopolsce jest mniej więcej takim miasteczkiem, jak wszystkie położone w tamtej stronie. Dworzec z kolei to duży, parterowy budynek pomalowany na szary kolor. Pod szynami wznoszą się żelazne schody i czarne arkady żelaznego mostu, po którym kroki przechodzących rozlegają się głośno ponad żmijami czerwonych towarowych pociągów stojących na bocznych torach. Od żelaznego wiaduktu do rynku prowadzi prosto ulica wysadzana szczerzonymi krategusami, które w momencie, kiedy pierwszy raz widziałem, podobne były do różowych kul i do okrągłych ciastek lukrowanych na różowo, jakie widniały w pobliskiej cukierni. Wzdłuż ulicy stoją parterowe, jednopiętrowe czyste domki z ogródkami, pełne zieleni i częściowo zarośnięte winem. Różne są tutaj rodzaje tych mnączy, poczynając od błyszczących ostrzeszek winobluszczu, czepiającego się tynku swoimi klejkimi mackami, aż do prawdziwych liści winnej macicy, kryjących w swym cieniu nabrzmiałych gronach. Liście winne zwieszają się przez kraty i powiewają długimi pędami ponad wielkimi szybami prowincjonalnych do tła wyglansowanych okien.
Młyn nad Lutynią Iwaszkiewicz skończył pisać późną jesienią 1945 roku w Koninie. W niewielkim miasteczku nad Wartą pisarz znalazł się przypadkiem. Polonista z konińskiego liceum Ludwik Mikusiński zwrócił się do pisarza z prośbą o urządzenie w Koninie wieczoru literackiego. Ta niezwykła, pełna szczerego entuzjazmu postać zdołała nakłonić mistrza do przyjazdu. Iwaszkiewicz nie przypuszczał, że owo senne miasteczko, które uczynił tłem opowiadania światła małego miasta, stanie się miejscem nowych przyjaźni i wzruszeń.
Jarosław Iwaszkiewicz, postać znana, ale pewnie niektórym z nas mało znane były te wszystkie wydarzenia związane z jego pobytem na ziemi ostrowskiej, jarocińskiej czy konińskiej. O tym wszystkim opowiedzieli nam pani Aneta Koleńczyk i pan Janusz Wysogląd, którym bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz